Wczoraj odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na uroczystościach w Warszawie pojawił się m.in. arcybiskup Leszek Łódź, który kilka miesięcy temu został ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofilii. Czy Polacy poczuli się zgorszeni? I kim był kardynał Wyszyński? Czy rzeczywiście zwyciężył nad złem komunizmu i jest dzisiaj bohaterem narodowym? Jakie ma znaczenie jego postać dzisiaj dla Polaków? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest poniedziałek, 13 dzień września. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam cię w nowym tygodniu.
Witam ciebie, witam państwa w poniedziałek.
Jest także Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź pod prąd. Witam cię również.
Dzień dobry państwu.
Już teraz czekamy na wasze pytania i komentarze na czacie z hashtagiem IPPTV i w mediach społecznościowych. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału Idź pod prąd na YouTubie. A my zajmiemy się tym, co wydarzyło się wczoraj w Warszawie. Można powiedzieć, że temat historyczny, ale widać, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego była ważnym wydarzeniem dla Polaków. Pytanie do was może na początek. Czy rzeczywiście to jest ważne wydarzenie? Pojawili się na tych uroczystościach najważniejsi przedstawiciele polskich władz, pastor Paweł Chojecki.
Myślę, że większość Polaków ma to, że tak powiem, gdzieś bardzo, bardzo daleko w tyle głowy albo jeszcze i gdzie indziej. Nie? Myślę, że na siłę z tego próbuje się zrobić wielkie wydarzenie. To jest jakiś tam sposób pewnej autopromocji biskupów. Tutaj nawet już niektórzy zakonnicy mieli tego dość, że biskupi podczas mszy, odprawiając mszę, sobie robią focie, sweet focie normalnie z tego wydarzenia. Także widać, że jest to szopka.
Pokażmy teraz, co powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie tych uroczystości.
Poczynił wielkie zasługi dla naszego przetrwania jako narodu, jako chrześcijan, jako katolików. Kiedy był internowany przez komunistów, kiedy swoją niezłomną postawą dawał świadectwo nie tylko tego, jaki jest polski kościół, ale też jacy my jesteśmy, jacy my jesteśmy Polacy i dawał także sygnał tam, daleko za naszą wschodnią granicę, że Polacy się nie ugną i że będą sobą i że pozostaną przy swoich korzeniach, przy swojej tradycji, przy swojej wierze do samego końca i że to jest ważniejsze niż wiele, wiele, wiele innych wartości. I potem ta niesamowita scena, kiedy przytula go Ojciec Święty na placu Świętego Piotra w Rzymie. Jego wielkie zwycięstwo.
Prezydent Andrzej Duda w trakcie uroczystości powiedział, że prymas Stefan Wyszyński dawał świadectwo, jaki jest polski kościół, ale też jacy my jesteśmy Polacy. Wyszyński wiele wycierpiał, ale odniósł zwycięstwo nad złem komunizmu. Przypomnę, że Sejm i Senat uchwalił ten rok rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica jego urodzin i 40. rocznica jego śmierci. Czy zgadzacie się z prezydentem Andrzejem Dudą, że kardynał Wyszyński to symbol polskiej tożsamości i że kardynał Wyszyński odniósł zwycięstwo nad złem komunizmu?
Właśnie nie wiem, gdzie to, dlaczego go akurat wybrał jako symbol zwycięstwa. No bo jeszcze jakby go wybrał jako symbol oporu, no to bym tam może zrozumiał jakoś. Ale gdzie tu jest to zwycięstwo? No komunizm, no już jakby nie patrzeć, no komunizm za komunizmu kardynał Wyszyński nie obalił ani nie zwyciężył. No jeśli by już tam, no jeszcze jakby powiedział, że Jan Paweł II, no to przynajmniej by się jakoś daty zgadzały, że za życia gdzieś tam powiedzmy ten Związek Sowiecki upadł, ale tutaj to nie wiem co przyczepił, no tak przyczepił na siłę, żeby był po prostu symbol ale zwycięstwa i
może
i tyle. Nie wiem w ogóle,
mentalne.
Co tam robił pan prezydent na takiej uroczystości religijnej, reprezentując państwo, no bo rozumiem, jakby sobie poszedł prywatnie, no to proszę bardzo, ale on tutaj reprezentuje
i na
stronie
Senatu.
Internetowej prezydenta oficjalnej to wszystko jest, także niby reprezentuje państwo, a chodzi tu na jakieś wymysły religijne w imieniu państwa. No, zakładam, że do nas nie przyjdzie.
Może się zaskoczymy. W
najbliższą niedzielę na 13 zapraszasz Dudę. No, podejrzewam, że tu głosów to by mu tak za dużo nie przydało, stąd on nie przyjdzie, a tam, gdzie te głosy dają, no to przyjdzie, no tak to należy rozumieć. Jeśli chodzi o tę wypowiedź prezydenta Dudy, to on tu chyba jest autentycznie wzruszony. Tak, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale chyba tak lekko mu głos tam drży, czy się łamie wręcz, czyli on chyba święcie wierzy w to, co, no chyba, że jest tak doskonałym aktorem, jak tu niektórzy go do takiego bardzo, bardzo dobrego aktora, który odgrywał postać Maliniaka w 40-latku, ale myślę, że dopiętnie dorasta temu aktorowi, jeśli chodzi o talenty. Także zakładam, że to jest jego szczere wzruszenie. On tak wierzy, nie? Że to widać, że ta katokomunistyczna klasa polityczna, Duda się z niej wywodzi, ona wychowana jest nie na faktach, tylko na hagiografii, na jakichś takich wymysłach, na takich ckliwych historyjkach i oni się tym naprawdę karmią, to mają w swoich rozumkach i później, kiedy mówią w imieniu państwa polskiego, no to te bajeczki opowiadają, wzruszają się tak na, jak nad losem
to ważne
kłapoucha,
hagiografia,
czy kubusia puchatka, czy coś
w
takiego.
W naszym programie będziemy starali się przedstawić postać kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ale jeszcze...
Nie tylko w superlatywach, ale tak rzeczywiście zgodnie z faktami.
A teraz fakty, o których tu już Czarek troszkę zaczął mówić, że tu zwycięstwa nad komuną absolutnie nie ma w życiu Wyszyńskiego, jest kolaboracja. Jest zwykła kolaboracja, żeby przetrwać. I ja mówię, nie oceniam nawet tej kolaboracji, czyli współpracy z komuną, bo to by wymagało naprawdę takiej drobiazgowej dosyć analizy, wejścia w tło epoki i tak dalej, ale Wyszyński jest symbolem współpracy z komuną. Współpracy z komuną od 1950 roku.
Tutaj ci na chwilę przerwę, bo do tego wątku
tak,
jeszcze
tak,
wrócimy.
Jeszcze chcę powiedzieć, bo tu Duda mówi, że tu Kościół tam się nie ugiął, naród się nie ugiął, wszystko fajnie. Jakie fajnie, jakie fajnie. Cały episkopat, za wyjątkiem jednego protestującego biskupa Kaczmarka z Kielc, ugiął się przed komuną. Ugiął się przed komuną. Wyszyński w 1950 roku ugiął się przed komuną. I wypędził, można powiedzieć, z kościoła żołnierzy wyklętych. Ta scena na filmie o lalku, przecież kiedy lalek chce wziąć ślub, a ksiądz kolejny już, trzeci ksiądz, wygania go z kościoła. Nie? Tam jest ta scena, że on wreszcie trzaska drzwiami i ma... I tak dalej, kościół. I później samotnie już się modli, bez księży, bez biskupów, bez kościoła. To ksiądz mu mówi. Ja bym ci dał ślub, ale biskup nie pozwala. No to właśnie jest 1950 rok. Tam Wyszyński podpisał akt zdrady wobec komunistów. W Watykanie. Wow! Przecież to jest zdrada. Mówili, jak ty poszedłeś na kolaborację z komunistami? Przecież Kościół jest przeciwko komunie. Tak mówił ówczesny papież. A wyście poszli na kolaborację z komuchami, nie? Także były wręcz reprymendy dla biskupów szły z Watykanu. To jak on może kłamać, mówię o Dudzie, że tutaj Wyszyński się nie ugiął i tak dalej. Wyszyński, mówiąc już ostatnie zdanie, jest odpowiedzialny za wychowanie nowego modelu Polaka, towarzysza Szmaciaka. To jest zasługa Wyszyńskiego.
Mocne słowa pastora Pawła Chojeckiego, myślę, że mogą być szokiem dla wielu Polaków, którzy wciąż uważają prymasa Wyszyńskiego za bohatera Polski. Teraz materiał Cezarego Kłosowicza. Wracamy za chwilę.
Kardynał Stefan Wyszyński jest w Polsce powszechnie uważany za symbol oporu wobec komunizmu. Niewielu zdaje sobie sprawę, że prymas tysiąclecia był prekursorem układów z komunistami i otwarcie potępił ludzi walczących z komunizmem. W 1949 roku prymas Wyszyński zainicjował rozmowy z komunistycznym rządem, które zakończyły się podpisaniem umowy Państwo-Kościół w kwietniu 1950 roku. W umowie Episkopat Polski zobowiązał się m.in. potępiać wszelkie wystąpienia antypaństwowe i nie przeciwstawiać się kolektywizacji wsi. Zapisano także potępienie partyzantów antykomunistycznych. Punkt 8 porozumienia głosi: Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej. Prymas Wyszyński był pierwszym hierarchą katolickim, który zdecydował się na umowę z państwem rządzonym przez komunistów. Porozumienie zostało podpisane bez konsultacji z Watykanem. Papież Pius XII skrytykował porozumienie, pisząc o naiwności politycznej i godzeniu w jedność Kościoła. Kardynał Adam Sapieha uznał umowę za niegodną i pozbawioną realizmu.
Ktoś może powiedzieć: dobrze, może to był błąd kardynała Wyszyńskiego, rok 1950, ale przecież później, w 1953 roku, został aresztowany, był również internowany przez komunistów. Może nastąpiła zmiana w Stefanie Wyszyńskim i on zdecydował się jednak na opór przeciwko komunistom. Co wy na to?
Myślę, że nie. Nastąpiła może zmiana w tym, że komuniści poszli dalej niż ta umowa. Chcieli tam mianować duchownych, czy mieć na to wpływ większy niż by chciał Wyszyński. No i tutaj się episkopat już, powiedzmy, jakiś opór dał, ale no te wszystkie rzeczy inne nie uległy zmianie. No. Nie było tam rehabilitacji na przykład, że antykomunistyczne podziemie to jest dobre. No, żaden tu hierarcha tak nie zaczął mówić, także to cały czas wszystko było w mocy. Zresztą do 1980 roku też można się nawet odwołać, podczas gdy tu ludzie strajki zaczynają. Kardynał Wyszyński na Jasnej Górze mówi, że trzeba pracować,
że
trzeba wykonywać obowiązki dnia codziennego i tak dalej. Oczywiście komuniści to jeszcze tak pocięli, żeby jeszcze miało to większy wydźwięk, tak? Pewne tam fragmenty powycinali, ale to i tak ma ten wydźwięk. Myślę, że możemy fragment tego kazania na Jasnej Górze, właśnie te fragmenty najbardziej uderzające w strajki, puścić teraz.
By zasłużyć na tę obronę ze strony Najświętszej Panienki, trzeba wypełniać obowiązki dnia każdego. Obowiązki, które spoczywają na każdym człowieku. Obowiązki, które spoczywają na naszej rodzinie, na każdej rodzinie. Obowiązki, które spoczywają na naszym życiu społecznym, na naszym życiu zawodowym, na życiu pracy. Im lepiej wypełniamy te codzienne obowiązki, tym, dzieci najmilsze, możemy być pewniejsi, że przyjdzie pomoc. Widocznie Bóg ma swoje zamiary, abyśmy Jemu wiernie i godziwie służyli. I dlatego też dopuszcza te doświadczenia, byśmy lepiej doceniali dar wolności i byśmy ten czas wolności starannie okupywali, rzetelnie i uczciwie, sumiennie pracując. Do Matki Bożej Jasnogórskiej, jako ku tej, która jest dana ku obronie narodu naszego, to nie przyszliśmy tutaj po to, by kogoś oskarżać, by jątrzyć, by niepokoić, tylko by przypominać, jak to należy do sług Kościoła, naśladujących Chrystusa, ażeby mówić o tym, co należy uszanować i co należy wypełnić, ażeby ojczyźnie naszej powrócił spokój i ład.
Nie jątrzyć, nie tam nie napominać, nie oskarżać, tak?
Nie niepokoić.
Pokoić, tylko przywrócić spokój i ład i pracować, aż wtedy przyjdzie ratunek.
Ale może
a jeszcze najlepsze jest to, że on mówi, że teraz jest czas wolności. I to możemy ukupywać rzetelnie, uczciwie, sumiennie, pracując. Tam wcześniej się odnosi oczywiście do historii, do tego, że były zabory, potem wolność, potem druga wojna. I teraz tutaj czas wolności, trzeba rzetelnie pracować w czasie, no bo oczywiście nikt nie ma nic przeciwko rzetelnej pracy ogólnie, ale to jest w czasie, kiedy cała Polska rozpoczyna tu strajki przeciwko komunistycznej władzy.
Może komuniści go zastraszyli po prostu.
To ja nie wiem, ale jak jest taki błogosławiony, niezłomny i tak dalej, no to może powiedzmy, że został zastraszony.
W takim razie, no, jak wytłumaczyć to aresztowanie w 1953 roku, pastor Paweł Chojecki?
No to dość prosto tak można wytłumaczyć, że komuniści, tak jak Czarek powiedział, poszli dalej, zaczęli odbierać te przywileje, które dali w 50 roku, już w 53 roku zaczęli zabierać. I tu Wyszyński powiedział nie. Komuniści wtedy chcieli spróbować taki chiński model wprowadzić, ten, który jest teraz właśnie, wczoraj czy przedwczoraj była informacja z Chin, że już sami sobie partia komunistyczna mianowała sobie katolickiego biskupa już bez zatwierdzenia Franciszka. Także widzicie, że te rzeczy ćwiczone przez Rosję, przez komunistów rosyjskich na Polsce, dzisiaj są ćwiczone przez komunistów chińskich już na jeszcze większą skalę. To jest ta, no, można powiedzieć, zgodna z faktami. Wszyscy znają te fakty, że właśnie komuniści zaczęli właśnie nie realizować tych swoich szczególnie finansowych zobowiązań, jeśli chodzi o lekcje religii, biskupów i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Wyszyński się postawił. Można tu oczywiście snuć jeszcze inne wizje. Czy czasem nie chodziło o naprawienie wizerunku, który został bardzo mocno nadszarpnięty, tak jak Czarek wspomniał też w tym materiale, no sam Watykan powiedział, że to zdrada, uderzenie w jedność Kościoła, głupota kompletna, dogadywanie się z komunistami, to Episkopat Polski pierwszy podpisał w całym świecie porozumienie z komunistami, uznał władzę komunistyczną, potępił żołnierzy podziemia niepodległościowego, mówiąc, że księża, którzy będą każdą, jakąkolwiek działalność podziemną albo antypaństwową, uznał komunistyczne państwo i tych, którzy walczyli o wolną Polskę, uznał za bandytów i przestępców. To się stało właśnie z powodu Wyszyńskiego. To wszyscy wiedzieli. Tu widać było, że jednak można się było sprzeciwiać komunistom właśnie na Węgrzech. Kardynał Minszenty właśnie poszedł do więzienia i nie poszedł na kolaborację, tak jak Wyszyński. W Polsce biskup Kaczmarek nie poszedł na kolaborację z komunistami. Był strasznie piętnowany, prześladowany. Biskupi się od niego odcięli. Episkopat się od niego
odciął. Kardynał Wyszyński nie był obecny na jego pogrzebie.
Tak. Tu rola Wyszyńskiego nie jest tak jednoznaczna. Po części go tam gdzieś wspierał, protestował, ale jednoznacznie to tylko kardynał Sapieha zabrał głos w sprawie biskupa Kaczmarka. Reszta kardynałów zachowała się, reszta biskupów zachowała się albo haniebnie, albo kluczyła jak Wyszyński. Raz tak, raz tak. Ale już w 1963 roku, kiedy umiera biskup Kaczmarek ze złą reputacją, zaszczuty przez różnych, także publicystów takich, którzy później brylowali jako tam solidarnościowcy i tak dalej, zaszczuty, umiera w szpitalu w Lublinie, jest jego pogrzeb, to tu jest takie bardzo, bardzo smutne, bardzo takie też spektakularne, mówiące wiele wydarzenie, że kardynał Wyszyński na ten pogrzeb nie przyjeżdża. Nie? To jest myślę bardzo taki widoczny znak stosunku Wyszyńskiego do działalności takiej antykomunistycznej biskupa Kaczmarka. Tu taka ciekawostka, że biskup Wojtyła przyjeżdża na ten pogrzeb. Także tu widać, że było rozdwojenie w tej ocenie, czy w tych działaniach. Nie? Wyszyński w tamtym czasie i później już Zagierka cały czas wspiera władzę. Tak jak Czarek pokazał, wspierał władzę w 80 roku, nawołując właśnie, żeby nie strajkować, nie negować komunizmu, nie jątrzyć, nie oceniać, cieszyć się wolnością, którą Związek Sowiecki nam tutaj zapewnia i tak dalej, bzdury. I podobnie zachował się, podobnie jak cały zresztą episkopat, później w 81 roku, kiedy był stan wojenny. Tak samo była tam, powiedzmy, gorąca linia między Kiszczakiem, a Wyszyńskim i biskupami, żeby tonować nastroje. Także o żadnej działalności antykomunistycznej nie może być tu mowy.
Teraz poprosimy fragment audycji Rzeczpospolita Kościelna, kiedy Bogdan Borusewicz mówi o roli prymasa Wyszyńskiego.
Gdy próbowaliśmy jakoś oprzeć się o Kościół, w tym czasie, kiedy rozpoczęliśmy działalność opozycyjną, czy lata 70. To nie można było tego zrobić, bo Kościół, hierarchia kościelna tego nie chciała. Nie chciała wchodzić w jakiś konflikt ostry. Czyli można było się oprzeć na poszczególnych księżach, szczególnie zakonnych. W każdym dużym mieście był jakiś ksiądz, przeważnie to byli zakonnicy, dominikanie, którzy pozwalali funkcjonować w ramach ich parafii czy kościoła.
No panie marszałku, u ilu księży, u ilu hierarchów pan był, kiedy chcieliście, żeby była msza w stoczni? U ilu?
Dobrze.
Liczymy?
Ale ja cofam się dalej, nie tylko, bo to jest ciekawe. I ja tego też nie znałem przez wiele lat. Dopiero później zorientowałem się, że po opanowaniu Polski przez jednak komunizm, takiej wersji stalinowskiej, prymas Wyszyński porozumiał się z tą władzą. I w 50 roku poparł kolektywizację i wystąpił przeciwko jeszcze działalności zbrojnej, która tliła się, to w zasadzie to się tliła jeszcze po lasach.
To był Bogdan Borusewicz, współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Tak się zastanawiam, skoro podkreślacie rolę porozumienia Państwo-Kościół 1950 roku, mówicie, że prymas Wyszyński później przez te lata no jednak wspierał, może nie bezpośrednio, ale pośrednio też przez swoje przemowy, władzę komunistyczną, to dlaczego w Polsce wciąż jest uznawany za ikonę wolności, za prymasa tysiąclecia? Są wypowiedzi z ostatnich dni, czy księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, czy księdza Isakowicza Zaleskiego, ale którzy mówią, że on by się przeciwstawiał temu, co na przykład dzisiaj się dzieje w Kościele katolickim.
Ksiądz profesor Kobyliński powiedział raczej, że kardynał Wyszyński próbowałby dzisiaj zrozumieć, po pierwsze, co się dzieje w Kościele, wstydziłby się tego Kościoła katolickiego, który jest, czyli biskupów katolickich, którzy no, działają jak książęta, negują ogromną skalę pedofilii i innych nadużyć w Kościele rzymskim i zająłby się jakimiś poważniejszymi sprawami, wielkimi ideami. Czyli ksiądz, tak jak czytałem ten wywiad, ksiądz Kobyliński, ksiądz profesor nie bardzo chce oceniać, czy nie wchodzi głęboko w ocenę, a bardziej pokazuje współczesne problemy. Ja jeszcze tylko doprecyzuję ten rok 81, bo prymas kardynał Wyszyński zmarł w maju 81 roku, ale to, że komuniści przygotowują już zbrojny, można powiedzieć, zbrojną rozprawę z Solidarnością, to już było widać w marcu. W wydarzeniach w Bydgoszczy, kiedy zostały właśnie, no można powiedzieć, siłowo zebranie Solidarności rozpędzone i tak dalej, i tak dalej. Także to, że tu już dojdzie do zwarcia, było wiadomo. I Wyszyński wtedy nic nie powiedział, a zaraz biskupi wychowani przez niego, parę miesięcy później, można powiedzieć, poparli stan wojenny. Nie? Także to jest ewidentne dziedzictwo Wyszyńskiego, zresztą i Wojtyły. No, tutaj oni razem, można powiedzieć, za to odpowiadają. A dlaczego jest ta hagiografia? To jest ciekawe pytanie. Ono właśnie, odpowiedź na nie to trzeba się cofnąć do roku 1950, do tego porozumienia Wyszyńskiego, biskupów.
Dlaczego ono jest tak ważne?
Z władzą komunistyczną. Ono do dzisiaj obowiązuje tak naprawdę. Zobaczcie, że w rządach czy SLD, czy PO, czy PiSu, Kościół katolicki ma kluczową rolę. To jest właśnie efekt porozumienia z 1950 roku i później, można powiedzieć, odnowa tego porozumienia, to jest Kiszczak, już Glemp, Kiszczak, episkopat w Magdalence i przy Okrągłym Stole. To jest kontynuacja tamtego porozumienia. I na czym ono mniej więcej polega? To kiedyś jeden z historyków takich, no nie będę wymieniał jego nazwiska, bo może on by tego nie chciał powiedzieć publicznie, nie? Ale on mi to powiedział i wtedy stwierdził, wow, bingo, to jest to. Idea jest taka, że w 1950 roku, tutaj zresztą jeden z ONR-owców, nie, to zaproponował tu generałowi Sierowowi takie podejście do Kościoła katolickiego, żeby nie wprost, tak jak w innych krajach tych podbitych przez Rosję, tak jak na przykład na Węgrzech, tam była ostra, wprost taka konfrontacja, żeby nie robić takiej konfrontacji, żeby starać się przeciągnąć biskupów na stronę władzy komunistycznej, ale trzeba im coś dać w zamian. No oczywiście pierwszym tym krokiem to będą pieniądze. Zachować ich wpływy, żeby oni mogli dalej w tych pałacach, w tych purpurach, nie wyrzucać ich i dać im pieniądze. Jak się już da im pieniądze, no to będą siedzieć cicho. Nie? To była pierwsza linia tego porozumienia, ale była też druga. I właśnie o tym, bo ta pierwsza jest dosyć, można sobie przeczytać to porozumienie i każdy będzie wiedział. Ale ta druga, ona jest, można powiedzieć, niejawna, ale po owocach można ją poznać. Nie? Jak gdyby w sposób sensacyjny, to można zobaczyć tę drugą część tego porozumienia, jak wykradziono kopię. Nie wiem, którą. Nie, bo nie wiem, jak tam rząd tych kopii się, wiecie, jak tam moc schodzi, jak jest obraz główny i później są kopie, to nie wiem tam przy której kopii, wiesz, jak tam, nie wiem, Czarek, czy były jakieś badania, promieniowanie, czy coś, nic nie powiem.
Nie wiem, czy kopia mocniej kopie, nie?
No, w każdym razie, jak wykradziono kopię obrazu Jasnogórskiego z Jasnej Góry Żukiem. Żukiem ukradziono. No, każdy wie, że żuk to się rozpędza bardzo powoli do setki, a UB miało trochę lepsze już wtedy radiowozy i tam zresztą to w ogóle szkoda gadać. To jest tak zwana szopka pobożności ludowej. Bo to porozumienie było takie. Komuniści, tak jak mówił pan Borusewicz, mogą robić co chcą. Mogą robić te kołchozy, kolektywizacje, Kościół się nie przeszkodzi. Mogą likwidować własność prywatną, odbierać Polakom sklepy. Tego Kościół nic nie powie. Zobaczcie, tak samo jest dzisiaj, kiedy podatki klasie średniej się podwyższa, składki zdrowotne i tak. Kościół milczy. Kiedy się księżom podwyższa, Kościół grzmi i rząd się cofa. No zobaczcie, dokładnie to samo, co za komuny, tu się nic nie zmieniło. Także Kościół mówi, my nie będziemy się przeciwstawiać państwowej władzy komunistycznej, ale musimy w jakiś sposób zachować no, swoją kluczową pozycję w tak zwanym rządzie dusz. Czyli tak, ludzi wykształconych zostawiamy komunie, czyli wy przejmujecie uczelnie, szkolnictwo, tak zwane inteligencje. To będzie się partia zajmować. Ale prosty lud my bierzemy dla siebie. Dogadali się. Komuniści biorą inteligencję, ludzi wykształconych, Kościół bierze prosty lud. Dla prostego ludu właśnie takie szopki, jak kradzież tego obrazu. Ja pamiętam, miałem wtedy, tam już nie pamiętam ile lat, ale no gdzieś wczesna podstawówka, nie? Nie wiem, pierwsza może, czwarta klasa, czy gdzieś tak, raczej bliżej pierwszej. Nie? I wtedy no tak patrzyłem, że ma iść obraz.
Ale sam?
Zawiedzi obraz. Nie, oczywiście nie obraz, tylko kopia. No i tak wyszedłem, tak z góry trochę widziałem tę główną ulicę, tu od strony Annopola do Kraśnika. I patrzę, jak ten obraz będzie szedł. To jakiś cud. A,
teraz to już jeździ.
Patrzę najpierw na koniach, nie? Tam w strojach, w sukmanach, tam gdzieś, tu. Jadą. No dobrze, no fajnie, no to teraz ten obraz będzie szedł, nie? Czy się tak przemieszczał, czy lewitował. Patrzę, a tam Nysa jedzie. I na tej Nysie ten obraz. To już ta wiara w katolickie cuda prysła.
Teraz jeździ na Volkswagenie.
Tak, teraz.
Teraz Volkswagen.
Wyższe standardy, ale...
Wtedy do Kraśnika Nysą przyjechała.
Jeszcze wróćmy do postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego dzisiaj.
I do dzisiaj, ale jeszcze jedno zdanie. I do dzisiaj to pokutuje. To, o czym mówi profesor Kobyliński. W Polsce mamy zabobon, a nie chrześcijaństwo. To jest zasługa Wyszyńskiego i porozumienia z komunistami. Sprowadzenie katolicyzmu do poziomu pobożności ludowej, do poziomu gusła, do poziomu zabobonu. To jest zasługa Wyszyńskiego. Komuniści wiedzieli, co robią.
Komentarz od naszego widza John Brook. Wyszyński w SPAR napisał przedmowę, wydanie Biblii tysiąclecia, wydania przetłumaczonego na w miarę współczesny język. Dla mnie to jedyna dobra scheda. Chciałam was teraz zapytać z drugiej strony o to, co dobrego dla Polski zrobił kardynał Stefan Wyszyński. Cezary Kłosowicz.
Co dobrego zrobił kardynał Stefan Wyszyński?
Trudne pytanie. No, to typ.
Myślę, że dla Czarka trudniejsze niż dla ciebie, bo ty żyłeś w tamtym czasie.
Ja, widzę efekty. Co dobrego. Nie powiem, żeby zrobił coś dobrego, bo nawet jeśli powiedzmy tam legendarny, ale zawsze jakiś tam powiedzmy przykład oporu, tak? Czy coś takiego można próbować, czy że tam powiedzmy porozumienie, no ale coś tam uratował, tak? No to ja tu widzę przewagę negatywów, a nie jakichś tam pozytywów, bo tak naprawdę no co z tego, że coś tam z każdej historii można sobie coś dobrego wyciągnąć dla siebie, nawet jak ktoś coś złego zrobił, no to nie wiem, tak można
ale
poszukać.
Ale może Polakom są potrzebne takie legendy?
Mają autentycznych bohaterów i mogą sobie z nich korzystać, a nie muszą sztucznych wytwarzać, bo to tak jak modlenie się do obrazu, no niewiele daje, tak?
Można sobie... niewiele, tak powiedziałeś dyplomatycznie.
Pastor
Nawet w katolickiej Polsce przecież jest takie znane przysłowie: gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu. Także z tym niewiele to chyba przesadziłeś.
Można dykcję poćwiczyć.
Aha, no nie, no dziad może dykcję poćwiczyć. No tak.
Pastor Pawłochowicki.
Co dobrego? To jest trudne pytanie, bo ono wymaga, że tak powiem, rzucenia światła na tło tych wydarzeń. Nie? Ja nie przeczę, że kardynał Wyszyński mógł mieć jakieś fajne cele, dobre cele, nie? Podobnie jak na przykład być może nawet Wałęsa miał jakieś dobre cele. Przecież Wałęsa, choć no, tam podpisał te zobowiązania z SB, no to on ciągle twierdzi, że on uratował Polskę i przechytrzył komunistów. No zobaczcie, że ten sam model jest przerzucany na Wyszyńskiego. Ten oficjalnie, że tak powiem, przytroczył do moskiewskiej kulbaki kościół katolicki w Polsce, biskupów, episkopat i całe duchowieństwo i tak dalej, co na filmie Wyklęty, mówiłem, zostało pokazane. No i twierdzi, że przez to, że się zhołdował w stosunku do komunizmu, w stosunku do Moskwy, uratował Kościół w Polsce. Nie? Tak obrońcy, a ja twierdzę, że zrobił największe zło Kościołowi katolickiemu w Polsce. Wytworzył model partyjniaka, który w poniedziałek idzie tam, wiecie, wymachiwać czerwonym sztandarem, a w niedzielę, tylko że nie w swojej parafii, w sąsiedniej, chrzci swoje dziecko na katolika i jeszcze mówi, że wychowa go jako dobrego katolika. To jest model, który wprowadził Wyszyński. To jest model towarzysza Szmaciaka właśnie.
Co gorsza...
Jak ja mam tu znaleźć coś dobrego w tym, no?
Nawet gdybyśmy stwierdzili, że...
Upodlił naród, no.
Nawet gdybyśmy stwierdzili, że uratował Kościół katolicki w Polsce, no to nie powiedziałbym, że to jest dobro dla Polski.
To jest ten Kościół, który właśnie między innymi ksiądz profesor Kobyliński dzisiaj krytykuje i wieszczy jego upadek. To jest Kościół Wyszyńskiego. To on tych wszystkich biskupów wychował. To on im wmawiał, że są magami jakimiś większymi niż Bóg. Zobaczcie, jak on uczył kapłanów.
1960 rok.
Zobaczcie, jakich durnot
mówi do
Wyszyński
nowych...
uczył kapłanów księży katolickich w Polsce. Czyli jak w 60 roku ich uczył, no to większość starych księży to są właśnie wychowankowie tych zabobonów Wyszyńskiego. Sami sobie przeczytajcie, ja nie będę tego komentował.
Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem, powiedział kardynał Stefan Wyszyński tuż po wyświęceniu do nowych kapłanów. Jest z nami rysownik Andrzej Patalon. Andrzej, widzę, że już coś stworzyłeś na temat dzisiejszego programu. Czy możesz powiedzieć, co oznacza twój rysunek?
No tutaj widzimy długie ramię Moskwy i kardynała, który pomógł tak naprawdę komunistom. I to, co on zrobił wtedy, widzimy reperkusje tego dziś.
Czyli pomógł.
Tak.
Pomożecie? To jest za czasów Gierka, ale rzeczywiście to jest no, dobra ilustracja tego, co zrobił Wyszyński. Rzeczywiście na podstawie klęcząc przed komunizmem. Na podstawie klęcząc, bo to oczywiście nie było dobrowolne, tylko no, tu były sowieckie czołgi, sowieckie bagnety. Także oni podpisali to porozumienie ze strachu, ale później go realizowali. Ale później do dziś go realizują. Przypominam rok 2012. Po Smoleńsku przyjeżdża wysłannik KGB, wysłannik Putina, Cyryl, szef moskiewskiej cerkwi prawosławnej. Wszyscy biskupi katolicy składają mu hołd. Dokładnie tak samo jak w 1950 roku. Także to, co zrobił Wyszyński tuż po wojnie, że pocałował w pozycji hołdowniczej rękę komunistycznej Moskwy, do dzisiaj obowiązuje katolickich biskupów. I to tak troszkę w zawoalowany sposób powiedział ksiądz Isakowicz-Zaleski, że dla niego hańbą było to, że na tej beatyfikacji, gdzie się mówi niby o tym heroizmie, księża ubecy, księża biskupi ubecy są obecni i odprawiają mszę beatyfikacyjną. Trzech wymienił ubeków, którzy tam byli.
Andrzeju, bardzo ci dziękujemy za ten rysunek. Znajdziecie go w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku. Podawajcie dalej. Cały czas czekamy na wasze pytania i komentarze. Jeszcze wracając do postaci kardynała Wyszyńskiego, pytanie do was. Jakie ma dzisiaj znaczenie jego postać? Czy w ogóle powinniśmy o tym dyskutować? Dla większości Polaków jest bohaterem. Wy mówicie,
no nie, z tą większością nie.
Ale jest tak postrzegany.
Że większość nie wie w ogóle, co
Jeśli chodzi o młode pokolenie, chociaż teraz minister Czarnek no, chce jednak, żeby młodzież wiedziała o Janie Pawle II.
Trójtak tylko na polskim rozszerzonym.
Dokładnie, ale jakie ma znaczenie jego postać? Czy powinniśmy w ogóle dzisiaj dyskutować 40 lat po jego śmierci, kim był?
Oczywiście, że powinniśmy dyskutować. To jest bardzo ważne dla historii Polski, bo pokazaliśmy, że to, w czym dzisiaj żyjemy, ten syf katokomuny, syf PRL-u, który się nazywa III RP, to jest właśnie skutek tych porozumień Kościoła katolickiego, biskupów katolickich i przede wszystkim Wyszyńskiego ze Stalinem, Bierutem i innymi komuchami. No to jest właśnie to. To jest to. Ale teraz problem beatyfikacji, bo tak jak w przypadku Jana Pawła II, który w sposób już nawet potwierdzony przez papieża Franciszka wspierał krył pedofilów. Mówię o Degolado, szefie takiego no, zakonu tam, jak to się, rycerze, czy co oni tam, się tam już nie będę nawet...
Legion Chrystusa.
Legion. Już tu Chrystusa nie mieszajmy do tej bandy pedofilii, bo to w całym tym zakonie były straszne rzeczy się działy. Tam to praktycznie była taka seksualna, nie wiem, sekta, czy jak to nazwać, która no, gwałciła na potęgę między sobą i dzieci. I on gwałcił, miał dzieci i gwałcił te swoje dzieci nawet, nie? Ten Degolado. I sam Franciszek powiedział, że przyszedł Ratzinger do papieża Polaka z teczką na dowody zbrodni, strasznych zbrodni Degolado. I Franciszek powiedział, Jan Paweł II, Ratzinger, schowaj to do szafy. I Ratzinger powiedział, no niestety schowałem do szafy, druga strona wygrała. Bo druga strona płaciła miliony dolarów papieżowi i Watykanowi. Także dzisiaj praktycznie, kiedy już Jan Paweł został ogłoszony świętym, czyli bez skazy, wzór wszelkich cnót, no to prawdziwa debata o Janie Pawle jest zablokowana. I teraz ty pytasz, jak debatować o Wyszyńskim w sposób uczciwy, kiedy on zostaje ogłoszony już tutaj
błogosławiony,
czyli jest wzorem cnót. Teraz Polacy mają się do niego modlić. Pozdrawiam.
Czy Polacy na przykład, będą się modlić?
Jak rodzina Lalka, jak syn Lalka będzie się modlił teraz do Wyszyńskiego, który zdradził jego ojca? No. I to ma być wzór dla katolików polskich. Nie? No to jest w ogóle kpina, już abstrahując od tego, że jak to się do człowieka modlić, to jest w ogóle antychrześcijańskie. Jeszcze do tych takich ogłaszania kogoś świętym, nie? No bo to wyrosło z takiej dobrej chęci. To wyrosło z takiej chęci podkreślenia jakichś wzorców. Zwykle w tym, powiedzmy, wczesnośredniowiecznym chrześcijaństwie, bo to tam się to zaczęło, to ogłaszanie tych świętych, to męczenników, tych, którzy oddali swoje życie, nie? Którzy właśnie nie poszli na kompromis z władzą państwową, powiedzieli, zabijcie nas, a nie wyrzekniemy się Chrystusa. Nie pójdziemy na pakty ze złem. Nie? I to tych męczenników ogłaszano świętymi właśnie, żeby takie postawy kolaboracji, bo wtedy Kościół prześladowany przez Imperium Rzymskie miał problem. No, część chrześcijan wśród tych prześladowanych okazywało heroizm, nie? Szło do więzień, byli zabijani, rozszarpywani, krzyżowani, różne tam rzeczy, a część szła na kolaborację. No i żeby, że tak powiem, pokazać wzór, że to ta kolaboracja nie jest dobrym wyjściem, to wtedy pokazywano, o, że tu ten właśnie oddał życie w wierności Chrystusowi, to on jest święty. Nie? Czyli wyszło to święty w sensie wzór do naśladowania, a nie żeby się do niego modlić. Nie? To w ogóle było poza jakimś wtedy no, spektrum możliwości duchowych ludzi, bo przecież wiedzieli, że tylko do Boga można się modlić i tyle. Nie? Także to było dość proste. No dzisiaj tacy święci to są chrześcijanie mordowani przez talibów w Afganistanie. No to ich można pokazać za wzór. Tam rzeczywiście za nawet aplikację biblijną to mogą cię rozstrzelać, obciąć ci głowę. Ja słyszałem o tym, że te domowe kościoły, które tam w czasie tych 20-letnich rządów amerykańskich się zaczęły mocno pojawiać, no to dzisiaj całymi rodzinami są mordowane. To są rzeczywiście dzisiejsi święci w tym sensie wzoru do naśladowania. Ale jak to jest z taką pobożnością, można powiedzieć, pogańską czy ludową, zaraz do tych wzorów dołożono kult. Ten zapalił ogarek, nie, świecuszkę, ten przyniósł trochę wina, ten przyniósł chlebek, żeby se święty pojadł. Nie, zobaczcie, dziady u Mickiewicza, to będziecie wiedzieć. To przecież jeszcze, że tak powiem, niedawno na ziemiach polskich się te dziady odbywały, a do dzisiaj jeszcze tam niektórzy może by flaszkę z...
Czy dla młodego pokolenia...
Dokończę, nie? Czyli o wzorze zapomniano, a pogański kult, rozmowy ze świętymi, tak zwanymi, nie? Modlitwy do świętych pozostał. No i to jest właśnie największa głupota, którą dzisiaj robi Kościół katolicki, że ten wynaturzony zwyczaj chrześcijański dalej kultywuje.
Darek Bielecki, coraz więcej świętych, coraz mniej uczciwych chrześcijan.
Bardzo dobra uwaga.
Don Sławomirro, pytanie do pastora. Jak to jest, że Jan Paweł II... był ojcem świętym za swojego pontyfikatu, a po śmierci znów zrobili go świętym. To świętość można tak raz mieć, a raz nie mieć? Ja oczywiście odpowiedź znam.
Katolicyzm nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. Doktryna katolicka, a już na pewno praktyka katolicka, to jest zbiór sprzecznych, często durnych, pomieszania prawdy z fałszem jak groch z kapustą, można powiedzieć, takie przysłowie i tak dalej. Nie? Także szukanie rozsądku, szukanie logiki w wierze katolickiej jest działaniem bez sensu. No to tyle. Chcesz logiki, chcesz rozsądku. A to otwórz Słowo Boga. Tu masz czystą logikę, czysty rozum. Boga, logos.
Jeśli nie macie Biblii w swoim domu, piszcie do nas, z chęcią wam wyślemy egzemplarz Nowego Testamentu, sklep@idspodprat.pl. Tak się zastanawiam, czy dla młodego pokolenia to dzisiaj w ogóle ma znaczenie, czy ktoś, na przykład jak kardynał Wyczyński, został ogłoszony błogosławionym. Jak myślicie?
Ja młody nie jestem, ale nie ma, moim zdaniem nie ma najmniejszego znaczenia.
No jest jakaś część młodzieży, która no w tym katolicyzmie takim jeszcze właśnie tu świętych, błogosławionych i tak dalej siedzi, ale jest to no coraz mniejsza i raczej już dość mała część. No większość myślę, że tu już nie interesuje to za bardzo. Tam no może usłyszą gdzieś w radiu, zobaczą w internecie, albo tam jakiś błogosławiony następny. Nie wiedzą w ogóle, kim ten Wyszyński był i co zrobił.
No jak to? Pokonał Rzymu pod nawet Grunwaldem. No.
Także tu nie sądzę, żeby to no, na starszych większy wpływ, mówię, na, no jakaś część młodzieży oczywiście jest i tam na te pielgrzymki gdzieś chodzi i tak dalej, ale to coraz mniejsza i będzie jeszcze mniejsza. Zresztą no, jak ktoś się spróbuje w to wgłębić, to naprawdę gdzieś, no to właśnie tak jak pastor mówił, no tu błogosławiony, co to znaczy? No to znaczy, że będzie otoczony kultem, ale lokalnym, tylko tam tak, w diecezji. A dopiero jak będzie kanonizowany, to wszędzie, czyli tu się do niego modlą,
czyli zależy, wiem, gdzie jesteś?
W Warszawie, a w Paryżu to już chyba nie, bo jak?
Ale jakby się ktoś jednak chciał pomodlić, to musi przyjechać do Warszawy?
Właśnie jakoś tak jest, że w tych diecezjach to jest obowiązkowy ten, a w innych to jest dobrowolny.
A, czyli można w Paryżu chyba się modlić?
Chyba można.
A nie, no
to odnośnie, odnośnie tej lokalizacji warto wspomnieć,
tak
że...
Nie daję ci na pewno to...
Nie jesteś ekspertem w tej dziedzinie, trudno. Jeśli chodzi o lokalizację, to wczoraj na uroczystościach beatyfikacyjnych był obecny emerytowany hierarcha arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który kilka miesięcy temu został ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofilii. Dostał zakaz między innymi zamieszkania i występowania na celebracjach
straszny
na terenie archidiecezji gdańskiej.
Szczególnie, że se pałac zbudował w innej diecezji.
Ale do Warszawy mógł przyjechać i przyjechał. Wielu komentatorów było tym oburzonych, między innymi Tomasz Terlikowski, który powiedział, że arcybiskup Łódź jest jednym z największych szkodników polskiego kościoła. Czy również jesteście oburzeni tym, że wczoraj na tych uroczystościach był obecny arcybiskup Głódź i że jest on jednym z największych szkodników w polskim kościele?
Może bym się oburzał, jakbym się spodziewał czegoś innego, ale to przecież jak się daje taką
pseudokarę,
trudno to nazwać karą, no ale niech będzie kara.
Syłka do pałacu.
Że ktoś nie może występować publicznie, ale tak...
Ale sołtysem może być.
W dwóch województwach, czy nie wiem ile tam, przykładowo, tak, no to wielka to kara i ojej, co się stało. No i teraz jedzie do innego miejsca i sobie występuje. Ja się tylko dziwię, że jeszcze tam nie wystąpił z jakąś przemową chwalącą siebie najlepiej, bo czemu nie i tak dalej. To nie widzę wcale, że spokojnie mogłoby się tak zdarzyć. Może prowadzić nawet te uroczystości, czemu nie?
Mecenas Artur Nowak w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, jest uosobieniem buty i chamstwa, ale taka postawa polskim biskupom widocznie odpowiada. Ksiądz Paweł Górzyński dodaje, to czystej wody bezwstyd i prostactwo pospolite. Dla arcybiskupa jest to motyw. Chce pokazać, że ciągle ma władzę i wszystko kontroluje. Głódź chce pokazać, że problemy mają jego oskarżyciele, że on jest ponad tym i nie czuje się winny. Musiał się pokazać, bo gdyby go zabrakło, przyznałby tym samym, że kary miały sens. Pastor Paweł Chojecki, jakie ma znaczenie to, że arcybiskup Łódź w ogóle pojawił się na tych uroczystościach?
Moim zdaniem to ci biskupi ubecy, ci, którzy poszli na kolaborację wprost ze Służbą Bezpieczeństwa, to ich wymienia ksiądz Isakowicz-Zaleski, mają największe moralne prawo być na tych uroczystościach beatyfikacyjnych kardynała Wyszyńskiego, bo to on dał im wzór. Kropka.
Czyli nie jesteście oburzeni.
Uważam, że to jest właśnie prawda i sprawiedliwość dziejowa.
Trzeba pamiętać tylko, że to nie jest jakiś wyjątkowy wyczyn, że Sławoj Leszek Głódź taki jest. To cała hierarchia taka jest. Tylko on jest akurat tutaj, się wybił przykładem. Także tu Tomasz Terlikowski też nie mówi tylko o Głodziu, ale no o tych 80 innych hierarchach, którzy tam byli, to oni tam lepszego poziomu moralnego moim zdaniem wcale nie prezentują.
Kolejny głos od was, bardzo dziękujemy. Piotr Styczeń, mówiłem to o kolaboracji z 1950 roku wczoraj mamie, a ona: już ci coś powiedział ten z Dublina. Ja na to, że historia mówi. Czy myślicie, że ta prawda o kardynale Wyszyńskim...
Historia, biskupi podpisali ten dokument. To
czy to trafi do Polaków?
To moja wina oczywiście.
Bo wy podajecie fakty.
Coś ja w 1950 roku tam narobił.
Czy to ta prawda trafi do Polaków według was? Czy to przekona rzeczywiście, że kardynał Wyszyński nie jest taką krystaliczną postacią?
Wiecie, nikt poza Jezusem Chrystusem nie jest krystaliczną postacią. Także to powiedziałem, że gdyby nie ta beatyfikacja, nie to taka ta hagiografia głupia, to jeszcze film jakiś taki...
17 września premiera.
Powstanie, który podejrzewam, nie oglądałem jeszcze, ale już zwiastun widziałem i recenzję i tam wiem, kto to zrobił, no to znaczy, że to będzie kolejne okłamywanie Polaków, nie? Chciałbym się zdziwić, nie? To wtedy przeproszę, jak obejrzę ten film i powiem wam, że nie, że powiedzieli prawdę o Wyszyńskim, no ale chyba domyślacie się, że nie będę musiał przepraszać. Będzie to taka dość nachalna hagiografia. Zresztą po to została zrobiona w tym czasie. Zobaczcie, tu państwo, kościół, że tak powiem, razem tu beatyfikacja, a tu już władza państwowa dała wasze pieniądze, no nasze, bo myśmy się też musieli dołożyć w ramach tego bandyckiego, katokomunistycznego państwa do tej produkcji, bo nie za prywatne. Czarek, słyszałeś? Za prywatne powstało, nie, za nasze, nie?
No tam widzisz, o KGHM, PGNiG,
no, Grupa Azoty. To właśnie mówię, że to za nasze pieniądze.
Plakacie wszystko jest.
Także nie wierzę, żeby tam mogła być ta prawda, o której my tu mówimy, ale bardzo mi się podoba.
Ministerstwo Kultury.
Bardzo mi się podoba ten wniosek mamy naszego widza, że to ja jestem winny mówienia prawdy w Polsce. No to mi schlebia, także proszę wyrazy podziękowania mamie przekazać. Najszczerze.
Już im tam pewnie dopisałeś. Jak podpisywali w 1950.
Nie, o biskupach katolickich wystarczy mówić prawdę. I to już normalnie uczciwego człowieka doprowadzi do wymiotów. I tyle.
Także jeśli nie wierzycie na przykład słowom pastora Pawła Chojeckiego, przeczytajcie sami Porozumienie Państwo Kościół z 1950 roku. Można je znaleźć na przykład na Wikipedii i sami wyciągnijcie wnioski. Na razie tutaj postawimy kropkę.
Ja bym jeszcze tu w nawiasie coś dodał przed tą kropką, jeśli
dobrze
pozwolisz, że w podręczniku, nie wiem, czy do języka polskiego, czy do historii, i to się cieszę, że to my od 6 lat codziennie przypominamy i tak dalej mówimy. No od 5, przepraszam, no tam 6, czy jakoś tam niedługo będzie. Że w podręczniku do historii, czy do polskiego, to już nie pamiętam.
Do wiedzy o społeczeństwie.
Do wiedzy o społeczeństwie, przepraszam. Pojawiła się notatka, że rzeczywiście Wyszyński podpisał to porozumienie z komunistami w 1950 roku. Do tej pory było cichosza. To myśmy wydobyli to, można powiedzieć, gdzieś z zakamarków historii i zaczęliśmy o tym mówić bardzo często przy okazji Żołnierzy Wyklętych i tak dalej. To też reżyser filmu Wyklęty, pozdrawiamy bardzo serdecznie, też pokazał tę scenę, choć nie powiedział dokładnie, że to chodzi
Konrad
o Wyszyńskiego.
Łęcki. Polecamy film Wyklęty.
Tak, sami zobaczcie. I tam ta scena końcowa właśnie tego pustego, gdzieś kaplica w lesie i on się sam już modli, to jest najbardziej wymowna. Także tutaj no, taką artystyczną wizję, to też pierwszy raz w Polsce pokazano zdradę biskupów katolickich, jeśli chodzi o żołnierzy, właśnie dlatego wyklętych. Co prawda w tej książce do tej wiedzy o społeczeństwie jest mowa o tym, ale od razu jest interpretacja, że to jednak dobrze zrobił.
Tak, bo powstrzymał wojnę domową.
O!
Tak. Jest prawda historyczna z komentarzem.
Od razu już jest komentarz, że to dobrze, nie? Jak żeby takie, jak to współ... Wyszyński, heros, ikona walki z komunizmem na kolanach przed Moskwą?
Nie, bo to właśnie dlatego, że był roztropny i realnie oceniał. I
aha, to tak, tak jak przeor Kordecki. Bo to też żaden Polak nie wie, że przeor Kordecki jako jeden z pierwszych w Polsce złożył hołd lenny Karolusowi znienawidzonemu. W filmie Potop jest Radziwiłł, który składa ten hołd i zdradza, nie? Ale tu, na Jasnej Górze, to właśnie przeor Kordecki zdradził Polskę, zdradził króla polskiego, katolickiego zresztą, i przeszedł do obozu wroga, do obozu Karolusa szwedzkiego protestanta. Dopiero jak mu chcieli skarby z Jasnej Góry zabrać. A wtedy się zbuntował. Zobaczcie, że Kościół katolicki, jego hierarchowie, czy patrzymy na wiek XVII, XX, XXI, niczym to się towarzystwo nie różni.
Także wracając do prawdy o kardynale Stefanie Wyszyńskim, może za kilka lat pojawi się ta informacja o porozumieniu z 1950 roku bez komentarza. Po prostu suche fakty. Zobaczymy.
Nagie haki, nagie fakty.
Dobrze. My nadajemy od ponad 5 lat codziennie na żywo i zachęcamy Was do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Szczegóły znajdziecie na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. I tak jak co miesiąc mamy cel 1000 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Zobaczmy, jaki jest stan wpłat na dzisiaj. Mamy prawie połowę września, także zachęcamy Was do wsparcia naszej telewizji. My utrzymujemy się tylko dzięki Wam. Nie mamy żadnych państwowych dotacji. Szczegóły, jak nas wesprzeć, na stronie idzpodprad.pl/wsparcie.
Widać, że tych 1000 widzów, których miesiąc w miesiąc, to mówię, dla Polaków to nie jest norma. To jest, można powiedzieć, taka zmiana pokoleniowa, że z takich działań akcyjnych, takich romantycznych zrywów, że tak powiem, leczymy się w kierunku takiej pracy codziennej, pracy organicznej. Te 1000 osób, które nas wspiera od paru lat, a wcześniej kilkaset, nie, od 6 lat, to jest dowód, że coś w Polakach drgnęło. Raz, że zmienia się nasz charakter, jesteśmy gotowi już do działań długodystansowych. My tutaj, widzicie, już coraz bardziej siwy, ale jeszcze daję radę. Ale już młode pokolenie tu koło mnie siedzi z obu stron, także nawet jak mnie zabraknie, no to oni pociągną dalej. I Polacy dalej mówią jasno. Chcemy telewizji, która będzie mówić prawdę. Nagą prawdę, można tak powiedzieć. Tak, która wszystkich zaboli. Nie? Tym się szczycimy, to robimy. No... jeśli kogoś to nie przekonuje, szanujemy Wasz wybór, ale wiemy, że są tacy, którzy za tym tęsknią, którzy mówią, wow, nie wiedziałem, że jeszcze są tacy ludzie, że jest takie środowisko. Idę jak w dym. Pozdrawiam.
Jak na naszych nowych wizytówkach, telewizja dla odważnych. Na razie się
to nie jest dobra Państwem... reklama, wiecie, nie? Bo ludzie z definicji, czy z reguły, z większości są tchórzliwi, wolą konformizm, nie wychylać się, ciszę, tam idziesz, duże budziesz, czy jak to tam, nie? To jest większość ludzi. Ale my nie kierujemy się na większość. My się kierujemy na ludzi niezwykłych, na ludzi, którzy nie chcą się dostosować do rzeczywistości. My się kierujemy do ludzi, którzy chcą zmienić rzeczywistość. A takich jest tylko 5%.
Jeszcze dziś na naszej antenie o 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Na razie się z Państwem żegnamy. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję, do zobaczenia.
I pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy wam.
Dobrześmy zaczęli poniedziałek.
Zostańcie z nami, widzimy się o 18:00. Teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
Dzisiaj początek tygodnia, to będzie trochę bardziej żartobliwie. Chciałem wam zadać zagadkę. Ile matek ma katolik? No, jedną rodzoną. Rodzona matka cię nie pozna, jest takie powiedzenie, nie? Czyli jedną matkę. No, katolicy też śpiewają, że są dziećmi Ewy. No to druga matka Ewa. No i oczywiście najważniejsza matka boska. Czyli trzy. Nie? Przypominam, że zwykle no, dwie z tych trzech przynajmniej już nie żyją. Nie? Czyli ta wspólnota no, dotyczy raczej osób zmarłych w większości, nie? Przynajmniej w 2/3. No a teraz, ile matek ma chrześcijanin? No, rodzoną matkę też ma, oczywiście. No, z tą Ewą też można by jakoś tam się dogadać. No ale zobaczmy, co Jezus na ten temat powiedział. To jest Ewangelia Marka, 10 rozdział, 29 werset. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pole dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał 100-krotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Zobaczcie, że tu jest liczba oczywiście 100 i są siostry, bracia, ale są też i matki. Czyli chrześcijanin ma ponad 100 matek. I większość z nich, tu oczywiście chodzi o symbolicznie starsze kobiety, siostry w Chrystusie, które no, nazywamy matkami, czy pełnią jak gdyby funkcję matek. Ale tu większość tych matek żyje. Czyli w biblijnym chrześcijaństwie wspólnotę masz mieć z żyjącymi, a w katolicyzmie z umarłymi. Teraz możesz się pomodlić do kardynała Wyszyńskiego też.
Trzynastego września 1939 roku bombowce z 8 Korpusu Lotniczego Luftwaffe dowodzonego przez generała Wolframa von Richthofena przeprowadziły nalot na miasto Frampol. Nie było tam żadnych obiektów wojskowych i żadnych oddziałów Wojska Polskiego, ale Frampol idealnie nadawał się na poligon doświadczalny dla bombowców ze względu na swoją zabudowę. Kiedy w XVIII wieku Marek Antoni Butler zakładał Frampol, nakazał zabudować powierzchnię będącą kwadratem o boku pół kilometra. Ulice wytyczono tak, że przecinały się pod kątem prostym i dzieliły miasto na prostokąty, które dobrze widać było z samolotów. W centrum Frampola znajdował się największy w Europie rynek, większy od krakowskiego, a na środku tego rynku stał ratusz, który był idealnym punktem orientacyjnym, coś tak jak dziesiątka na tarczy strzelniczej. 9 września przeleciał nad Frampolem samolot zwiadowczy, który zrobił fotografię miasteczka. 13 około godziny 13 zaczęło się bombardowanie. Samoloty zrzucały bomby z wysokości 1000 metrów, lecąc z prędkością 200 km na godzinę. Bomby miały ciężar 50 i 250 kg. Sprawdzano, z jakim wyprzedzeniem należy je zrzucać, aby trafiły idealnie w cel. Sprawdzano też skuteczność bomb zapalających, zawierających mieszaninę tlenku, żelaza i aluminium. 18 września znów przeleciał nad Frampolem samolot zwiadowczy i zrobił fotografię. Prawdopodobnie uznano, że pożary już do tego czasu wygasły. Porównując zdjęcia Frampola przed nalotem i po, można było ocenić jego skuteczność. Zginęło tylko 10 osób. Ludzie wiedzieli, że należy się liczyć z bombardowaniem i zrobili sobie schrony albo uciekli poza miasto, ale około 90% budynków zostało zniszczonych, spalonych lub poważnie uszkodzonych.